Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Jak w każdy czwartek o tej porze, zapraszamy Państwa na audycję historyczną od starożytności do wieczności. Dziś zajmiemy się tematem przydatnym w codziennym życiu. Moim i Państwa gościem w studiu Radia Doksa jest pan Krzysztof Spychała z oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu.
A dziś podejmiemy temat, do którego zainspirowało nas Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, a mianowicie detektoryści w świetle prawa. No i właśnie może od tego wyjdźmy. Kim są detektoryści? Bo to brzmi jak takie połączenie detektywa i terrorysty, ale to chyba nie do końca o to chodzi.
Tak, to jest połączenie bardzo takie krańcowe i nie wiem, czy nawet możliwe do przyjęcia. Jest detektor, czyli w naszym języku codziennym to jest wykrywacz, dawniej użytkowany tylko przez wojsko, przez milicję, policję. Natomiast ten wykrywacz, to urządzenie spadło na archeologów i na w ogóle na badaczy starożytności średniowiecza w latach 80. I wtedy zaczął się powoli ruszać taki boom wykorzystywania wykrywaczy przez ludzi, przez osoby prywatne, przez środowiska, które wtedy się tworzyły, organizacje detektorystyczne, można to tak nazwać.
Taki detektor metali, bo to chyba musimy podkreślić, że jest to urządzenie służące do wykrywania jedynie metali.
Tak, to jest przyrząd tylko i wyłącznie w naszym codziennym życiu. Te przyrządy wyłącznie i tylko i wyłącznie są użytkowane do wykrywania metali. Różnego oczywiście rodzaju. Są bardziej czułe, mniej czułe detektory, które wykrywają tylko i wyłącznie na przykład żelazo, ale są takie też, które wykrywają i srebrne, i złote, i innego rodzaju, z innego powiedzmy metalu wykonane przedmioty.
Taki detektor można kupić przez internet. Całkiem porządny detektor, już za nawet 300 zł. I z tego, co mi wiadomo, nie potrzeba na niego żadnych pozwoleń.
Tak, to znaczy za 300 zł to bym się zastanawiał, czy porządny detektor, ale za 3000 to już mógłby być taki, który jest detektorem, urządzeniem, wykrywaczem dobrym, można powiedzieć nawet bardzo dobrym, bo są takie i za 5, i za 10 tysięcy. I w takim urządzeniu chodzi o to, że on nie będzie wydawał sygnałów, dźwięków, piszczenia tylko i wyłącznie dotyczące znalezienia przedmiotu żelaznego położonego na jakiejś głębokości powiedzmy 10, 5, 15, 20 cm, tylko będzie wydawał dźwięk oznajmujący leżący w ziemi przedmiot na głębokości nawet do kilkudziesięciu centymetrów, 80, 90 i głębiej. I to się właśnie wiąże z tą jakością detektora. Im bardziej czuły, oczywiście droższy. Im tylko do penetracji w samej powierzchni, no to wtedy można kupić w takie właśnie za 200, 300, 400 zł.
Często się zdarza, na przykład podczas wakacji nad Bałtykiem, kiedy widzimy chodzących po plaży ludzi z takimi właśnie detektorami, poszukujących pozostawionych przez turystów monet czy pierścionków. No i stąd moje kolejne pytanie, na ile takie działania są legalne? Już pomijając fakt, jak bardzo takie sytuacje utrudniają wypoczynek, kiedy ktoś z takim detektorem wchodzi nam za parawan.
Osobiście nie widziałem takich detektorystów, takich poszukiwaczy w czasie użytkowania plaży przez tych plażowiczów i innych wypoczywających. Natomiast o zmierzchu, kiedy już plaże stają się bardziej puste, wtedy wychodzą ze swoich czeluści i domów, jakichś tam powiedzmy zakamarków, właśnie ci poszukiwacze i oni użytkują te przyrządy do wykrywania metali. Ustawa o ochronie zabytków nie mówi o tym, że nie można użytkować tych przyrządów. Ona mówi wprost, że te przyrządy, że pozwolenie konserwatorskie powinno być wydane na poszukiwanie zabytków. Poszukiwanie zabytków ruchomych, w tym prawda archeologicznych, i w takim kontekście trzeba to patrzeć. Natomiast no, na plaży Zabytków raczej trudno, chociaż no nie zawsze, ale generalnie bardziej należałoby się spodziewać jakichś niewybuchów niż zabytków typu, powiedzmy, jakichś starożytnych monet. No tutaj też bym nie wykluczył, bo to nigdy nie wiadomo, jak przechodziły ta granica między plażą a prawda, morzem. I w takim układzie na samo takie poszukiwanie na plaży no, prawodawca nie pomyślał i nie założył, że tam takie pozwolenie musi być wydane.
Czyli innymi słowy, jeżeli znajdę coś, co nie przedstawia wartości historycznej, mogę to sobie śmiało przywłaszczyć.
To znaczy, no przywłaszczyć, no można to tak powiedzieć, że przywłaszczyć. Po prostu wezmę to i jestem posiadaczem w tym wypadku. Tylko. Tu jest problem natury już innej. Jeżeli to będzie zegarek, pierścionek, no nie wiem, 2 złote może nie, ale 5 złotych też nie, każdemu może wypaść z kieszeni. Natomiast właśnie ten zegarek jakiś, nie wiem, może być pamiątkowy, pierścionek może być też pamiątkowy, nie wiem, jakie mogą być jeszcze inne przedmioty, no wtedy zaczyna działać już nie tylko ustawa o ochronie zabytków, ale inne przepisy, które mówią o tym, że należy zgłosić do najbliższego komisariatu czy do starostwa informującego. Jest ustawa o rzeczach znalezionych, informującego o tym, że taki przedmiot został znaleziony. No i wtedy ten organ ma obowiązek poszukania, wydania jakiegoś, nie wiem, fotografii, ogłoszenia. Strona moralna, strona etyczna wchodzi w grę.
Rozumiem, że sytuacja zmienia się o 180 stopni, kiedy przypadkiem taki detektorysta, przypadkiem bądź celowo, natrafi na przedmiot przedstawiający wartość historyczną.
Tak, i tu jest problem już innej natury, bo o ile właśnie takie poszukiwanie we własnym ogródku, chociaż też można założyć, że tam może być znaleziony jakiś przedmiot, ruchomy przedmiot zabytkowy, archeologiczny, czy współczesny nawet, bo przecież lata wojenne, XIX, XVIII wiek i XX wiek to są takie wielkie pożogi, katastrofy, różnego rodzaju kataklizmy, gdzie były różne przedmioty zakopywane. Jeżeli prawodawca ustalił, że poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych wymaga wydania pozwolenia konserwatorskiego, to znaczy miał na względzie właśnie dobro tych zabytków. I jeżeli my przystępujemy do takiego działania, to musimy mieć to na względzie, bo jaki jest cel takiego poszukiwania? Albo nazwijmy to romantyczne przejście z kilkukilogramowym wykrywaczem i łopatą na ramieniu, czy łopatką, i wtedy można sobie chodzić po polach i czy tam po lasach, no i poszukiwać, a innego rodzaju jest przejście i ten cel jest no, różny od celu badawczego, od celu, którym wykonują badania właśnie archeolodzy, no bo samo poszukiwanie dla poszukiwania, nie wiem, czy to ma sens, ale może w kontekście potrzeb takiej osoby, która idzie właśnie z tym detektorem, to może jest jakiś sens w tym.
Nurtuje mnie jeszcze pytanie, czy takie poszukiwania na własną rękę są dozwolone na wszystkich obszarach, które tylko sobie wymyślimy, bo na przykład często widuje się detektorystów w lasach, które, jak już słuchacze naszej rozgłośni zapewne wiedzą z audycji Czas na Las, w większej części w naszym kraju lasy są państwowe. I stąd moje pytanie, co się stanie, kiedy znajdziemy jakiś przedmiot przedstawiający wartość historyczną na państwowym terenie?
Własność działki, własność terenu nie ma tutaj właściwie, nie chciałbym powiedzieć, nie ma żadnego znaczenia, ale obojętnie, czy to jest prywatny, czy państwowy, to zasada jest taka sama. Trzeba uzyskać zgodę właściciela. Po pierwsze, na wejście na ten teren, mimo że pola czy lasy nie są ogrodzone, ale na przykład samo zbieranie grzybów czy jagód, ono też w jakiś sposób no, jest regulowane przez przepisy, a tym bardziej chodzenie po lesie czy po polach z wykrywaczem, bo samo chodzenie z wykrywaczem i szukanie i słuchanie z tego sygnału jeszcze nie jest złem, czy nie jest karalne w jakiś tam sposób, które są określone w tej ustawie o ochronie zabytków. Natomiast najgorsze jest to, jeżeli ten detektorysta pójdzie do lasu, w tym wypadku, jak pan zapytał, i zacznie rozkopywać. Usłyszy sygnał i zacznie kopać.
To już jest zabronione.
To już jest wejście w prywatność już całkowitą, bo i to samo na polu, bo rozkopuje na przykład, rośnie oziemina, czy rośnie kukurydza, czy rośnie jakieś inne, jakieś inne zboże i to samo w lesie. I zakładamy, że idzie, słyszy sygnał i zaczyna kopać. Znajdzie albo nie znajdzie, ale to kopanie nieraz odbywa się i do pół metra, i jeszcze głębiej, do kilkudziesięciu centymetrów, więc narusza już całkowicie tą własność tu określoną przez państwo, a pola określone przez własność prywatną.